Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie. W programie poinformujemy o dzisiejszej działalności papieskiej. Zaprezentujemy deklarację końcową seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego. Katarzyna Stokłosa przedstawi nowy numer życia duchowego, a Piotr Samerek opowie o stanowisku ambasadora Pape w sprawie polskich beatyfikacji i kanonizacji. W czwartek 6 listopada na program zaprasza Krzysztof Bronk.
Miłość do Boga i człowieka ma centralne znaczenie zarówno w islamie, jak i chrześcijaństwie. Zwrócił na to uwagę papież, przyjmując uczestników kończącego się dziś w Watykanie seminarium Miłość Boga, Miłość Bliźniego, Godność Osoby Ludzkiej i Wzajemny Szacunek. Zorganizowało je Forum Katolicko-Muzułmańskie, utworzone przez Papieską Radę do Spraw Dialogu Międzyreligijnego i sygnatariuszy ubiegłorocznego listu otwartego 138 przywódców islamskich do duchowych zwierzchników chrześcijan. Seminarium to było kolejnym krokiem na drodze ku lepszemu zrozumieniu wyznawców obu religii w ramach innych regularnych spotkań rozwijanych przez Stolicę Apostolską z różnymi grupami muzułmańskimi, podkreślił Benedykt XVI. Przypomniał on, że według tradycji chrześcijańskiej Bóg jest miłością. Boża miłość objawiła się w pełni w Jezusie Chrystusie, który, pozostając Bogiem, stał się człowiekiem i przyjął naszą ludzką naturę. Choć muzułmanie i chrześcijanie w kwestiach dotyczących Boga mają odmienne podejścia, powiedział Ojciec Święty, możemy i musimy być czcicielami jedynego Boga, który kocha każdego człowieka.
Z zadowoleniem dowiedziałem się, że na tym spotkaniu byliście w stanie zająć wspólne stanowisko o potrzebie pełnej czci Boga i bezinteresownej miłości do bliźnich, zwłaszcza ubogich i potrzebujących. Winniśmy współpracować w szerzeniu autentycznego respektowania godności osoby i podstawowych praw człowieka, choć nasze wizje antropologiczne i teologie uzasadniają to w inny sposób. Rozległe jest pole, na którym możemy współdziałać w obronie i wdrażaniu wartości moralnych należących do naszego wspólnego dziedzictwa. Mam nadzieję, że fundamentalne prawa człowieka, jak godność każdej istoty ludzkiej i obrona życia, które tak dla chrześcijan jak muzułmanów jest święte, będą strzeżone w każdym narodzie. Przywódcy polityczni i religijni mają obowiązek zapewnić swobodne korzystanie z tych praw w pełnym poszanowaniu dla wolności sumienia i wolności religii każdego.
Papież wskazał, że niedopuszczalne i nieuzasadnione są powtarzające się do dziś prześladowania ludzi religijnych, tym bardziej godne potępienia, gdy prowadzone w imię Boga. Chrześcijanie i muzułmanie winni słowem i zwłaszcza czynem ukazywać, że przesłaniem obu religii jest zgoda i wzajemne zrozumienie. Jest to istotne, by nie osłabiać wiarygodności nie tylko naszego dialogu, ale w ogóle naszych religii, dodał Benedykt XVI.
Po południu na Uniwersytecie Gregoriańskim odbyła się publiczna sesja seminarium. W jej trakcie odczytano deklarację końcową. Uczestnicy katolicko-muzułmańskiego spotkania przyznają, że w czasie obrad wyłoniły się zarówno zbieżności, jak i różnice między obu religiami. Pierwsza część dokumentu ma charakter opisowy. Ukazane w niej zostało, jak chrześcijanie, następnie muzułmanie, pojmują miłość, co jest dla nich jej źródłem i wzorem.
W kolejnych 12 punktach przedstawiono wspólne stanowisko w konkretnych kwestiach związanych z tematem drugiego dnia obrad, a mianowicie ludzkiej godności i wzajemnego poszanowania. Jest tam m.in. mowa o ludzkim życiu, które stanowi najcenniejszy dar Boga i dlatego powinno być chronione i szanowane na każdym jego etapie. Ludzka godność, czytamy w deklaracji, wynika z faktu, że każdy człowiek został stworzony z miłości przez kochającego Boga, który obdarzył go rozumem i wolną wolą. Wynika stąd powinność poszanowania ludzkiej godności i wolności.
W dokumencie jest też mowa, choć nie wprost, o wolności religijnej. Jego sygnatariusze stwierdzają, że autentyczna miłość bliźniego wymaga poszanowania osoby i jej decyzji w sprawach sumienia i religii. Obejmuje to prawo jednostek i wspólnot do praktykowania własnej religii prywatnie i publicznie. Mniejszości religijne mają prawo do poszanowania swych religijnych przekonań i praktyk. Deklaracja nie wspomina jednak prawa do zmiany religii. Stwierdza natomiast, że katolicy i muzułmanie są powołani do bycia narzędziami miłości i harmonii między wierzącymi i pośród wszystkich ludzi, wyrzekając się ucisku, agresywnej przemocy i terroryzmu, zwłaszcza tego, który dokonywany jest w imię religii.
Uczestnicy seminarium zapowiedzieli też, iż rozważą możliwość powołania stałego katolicko-muzułmańskiego komitetu oraz zorganizowania kolejnego seminarium, tym razem w kraju o większości muzułmańskiej.
Apel o wolność religijną w krajach islamskich skierowała do zebranych w Watykanie uczestników seminarium Forum Katolicko-Muzułmańskiego grupa chrześcijan z Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Apel podpisało 144 katolików, prawosławnych i protestantów. 77 z nich to konwertyci z islamu. Domagają się oni, by prowadzony obecnie dialog doprowadził do konkretnych rezultatów w krajach muzułmańskich. Chodzi o zaprzestanie stosowania prawa szariatu względem niemuzułmanów, nietraktowanie ich jako obywateli drugiej kategorii i zagwarantowanie wolności zmiany religii.
Sprawy dialogu kultur i religii papież poruszył też przyjmując nową ambasador Egiptu przy Stolicy Apostolskiej. Ali Hamada Mehemar złożyła dziś listy uwierzytelniające. Benedykt XVI zwrócił uwagę, że reprezentowany przez nią kraj jest od tysiącleci miejscem spotkania ludów, kultur i religii. Ma dobre relacje ze Stolicą Apostolską, z którą już od ponad 60 lat utrzymuje stosunki dyplomatyczne. Ojciec Święty wyraził uznanie dla pokojowych wysiłków Egiptu, który znany jest też jako ziemia gościnna dla licznych uchodźców, tak muzułmańskich jak chrześcijańskich. Życzył, by ta szlachetna tradycja została podtrzymana.
Papież podkreślił, że religie mogą być czynnikiem pokoju, ale niestety bywają źle rozumiane i używa się ich, by szerzyć przemoc i śmierć. Stąd ważny jest dialog między religiami. Od dziesiątek lat odbywają się doroczne spotkania między Stałym Komitetem Dialogu z Religiami Monoteistycznymi Kairskiego Uniwersytetu Muzułmańskiego Al-Azhar, a Papieską Radą do Spraw Dialogu Międzyreligijnego. Miejscem spotkań międzyreligijnych są też ośrodki naukowe prowadzone w Egipcie przez dominikanów i franciszkanów. Benedykt XVI podkreślił wkład niewielkiej egipskiej wspólnoty katolickiej w oświatę, służbę zdrowia i dzieła charytatywne. Przypominając licznie przybywających do Egiptu katolickich turystów, wyraził nowej ambasador nadzieję, że w ośrodkach przez nich odwiedzanych powstaną odpowiednie miejsca kultu, by mogli praktykować swą religię.
Biskupi Boliwii rozpoczęli wizytę ad limina apostolorum. Na prywatnych audiencjach Benedykt XVI przyjął 5 przedstawicieli tej konferencji episkopatu, liczącej w sumie 28 biskupów. Ich przybycie do progów apostolskich poprzedziły rekolekcje, które odbyli oni we franciszkańskim sanktuarium na Alverni we włoskiej Toskanii. Wśród boliwijskich hierarchów jest również polski misjonarz werbista, ordynariusz Oruro, biskup Krzysztof Białasik.
Choć Boliwia, która nazwę wzięła od jednego ze swych wyzwolicieli spod hiszpańskiej władzy kolonialnej, Simona Bolivara, powstała jako niepodległe państwo dopiero w 1825 roku, to historia ewangelizacji tych terenów jest dużo dłuższa. Pierwsi misjonarze dotarli tam wraz z konkwistadorami w pierwszej połowie XVI wieku. Wkrótce utworzono tam pierwszą diecezję oraz sieć misji prowadzonych przez dominikanów, franciszkanów i jezuitów. Do dziś w amazońskiej dżungli zachowały się pozostałości tzw. redukcji, czyli indiańskich wspólnot tworzonych przez misjonarzy dla umacniania chrześcijańskiej kultury i ochrony tubylców przed łapaczami niewolników. Obecnie 83% z ponad 8-milionowej ludności to katolicy.
Boliwia jest bardzo zróżnicowana pod względem geograficznym i etnicznym, a to wpływa na życie społeczne i polityczne. Praktycznie od początku niepodległości kraj ten wstrząsany był zamachami stanu i przewrotami wojskowymi. Nie sprzyjało to rozwojowi Boliwii, która to mimo swych zasobów naturalnych należy do najuboższych krajów Ameryki Łacińskiej. Fakt ten stanowi też poważne wyzwanie dla działalności duszpasterskiej Kościoła. Sytuację nie poprawił demokratycznie wybrany rząd lewicowego prezydenta Evo Moralesa, doprowadzając socjalistyczną polityką kraj niemal do rozpadu bądź wojny domowej. Do zażegnania konfliktu wewnętrznego przyczyniło się m.in. pośrednictwo Kościoła, w tym osobisty udział w negocjacjach arcybiskupa Santa Cruz, kardynała Julio Terrasasa.
Raz jeszcze powróćmy do tematu dialogu międzyreligijnego. Temu właśnie zagadnieniu jest poświęcony najnowszy numer kwartalnika Życie Duchowe. Przed mikrofonem Katarzyna Stokłosa, sekretarz redakcji.
Jesienny numer kwartalnika Życie Duchowe poświęcony jest dialogowi międzyreligijnemu, do którego od czasów Soboru Watykańskiego II Kościół zaprasza wszystkich chrześcijan, zachęcając, by z szacunkiem odnosili się do innych religii i nie odrzucali niczego, co jest w nich prawdziwe i święte. O tym, jak otwarcie Kościoła na dialog międzyreligijny przekłada się na życie pojedynczego chrześcijanina i czy staje się okazją do wzrastania, czy raczej budzi strach przed innym, pisze w artykule Prawda w dialogu religii Janusz Salamon, dyrektor Krakowskiego Centrum Kultury i Dialogu. Próbą odpowiedzi na pytanie, czy chrześcijanie potrzebują innych religii, jest artykuł ojca Zbigniewa Kubackiego. Autor zaznacza w nim, że tylko w dialogu i współpracy z wyznawcami innych religii chrześcijanie mogą w pełni realizować misję swojego kościoła. W numerze publikujemy także refleksję benedyktyna Jana Berezy, w której podejmuje on problem wierności własnej religii w dialogu, a także artykuł księdza profesora Alfonsa Skowronka o religii jako fundamentalnej postawie człowieka. W duchowości ćwiczeń polecamy artykuł Ćwiczenia duchowne a psychoterapia autorstwa Franza Meureza, niemieckiego jezuity, rekolekcjonisty i kierownika duchowego. Zachęcamy także do lektury rozmów duchowych, szczególnie wywiadu z Leonidem Ostrowskim, rosyjskim historykiem zajmującym się Polakami wywiezionymi na Syberię. Leonid Ostrowski w rozmowie z ojcem Józefem Augustynem opowiada nie tylko o dramatycznych przeżyciach swoich rodziców, Polaków mieszkających na Ukrainie, którzy w 1936 roku zostali zesłani do Kazachstanu, ale także o losie tysięcy naszych rodaków wywiezionych w tym czasie na kazachskie stepy. W numerze zamieszczamy także niepublikowaną rozmowę ze zmarłym przed rokiem kardynałem Adamem Kozłowieckim. Afryka to inny świat. Jej dopełnieniem jest dołączony do numeru film DVD pod tytułem Książę Kościoła, poświęcony osobie i życiu kardynała. Numer kończą felietony w dziale Słowo, Obraz, Czyn oraz recenzje interesujących książek. Szczególnie zachęcamy do lektury artykułu Agnieszki Ryc na temat filmu Stanisława Janickiego Brat papieża o Edmundzie Wojtyle, a także artykuł Moniki Skarżyńskiej Znak Wszechmogącego Boga, w którym autorka przybliża czytelnikom powstały dokładnie 400 lat temu obraz Caravaggia Ścięcie Jana Chrzciciela. Jak zwykle publikujemy także felieton muzyczny Anny Woźniakowskiej, tym razem o kompozycji Wojciecha Kilara Misa pro pace.
Mówiła Katarzyna Stokłosa, sekretarz redakcji kwartalnika Życie Duchowe. Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Kanonizacje i beatyfikacje. Jedną z ważnych cech obecności narodowej w Rzymie były i są po dzień dzisiejszy beatyfikacje i kanonizacje przedstawicieli poszczególnych narodów, którzy zasłynęli ze swojego świątobliwego życia. Stanowią one pewien wskaźnik żywotności Kościoła w społeczeństwach poszczególnych krajów. Nic więc dziwnego, że uroczystości te są traktowane nie tylko w kategoriach czysto religijnych, ale także państwowych. W tym kontekście warto przypomnieć list, który 2 kwietnia 1958 roku ambasador Pape napisał do kardynała Gaetano Cicognani, ówczesnego prefekta Świętej Kongregacji Rytów, obecnie Kongregacji do Spraw Kanonizacyjnych. Polski dyplomata przypominał w tym dokumencie, że ostatnim kanonizowanym Polakiem był święty Andrzej Bobola, co miało miejsce w 1938 roku. Ze względu na sytuację Kościoła w Polsce, dobrze byłoby zatem, aby odbyły się kolejne beatyfikacje, zważywszy, że wiele procesów zostało już ukończonych lub znajdowało się w toku. Zdaniem Pape na rychłą beatyfikację zasługiwała w pierwszym rzędzie królowa Jadwiga, ojciec Maksymilian Kolbe oraz biskup Jan Cieplak. W dalszej kolejności ambasador wymieniał procesy beatyfikacyjne ojca Rafała Kalinowskiego, biskupa Zygmunta Łozińskiego, księdza Piotra Semenenki, matki Marii Franciszki Siedliskiej, założycielki sióstr nazaretanek, matki Józefy Karskiej, założycielki Sióstr Niepokalanek, matki Marii Angeli Truszkowskiej, założycielki Felicjanek, matki Celiny Bożenckiej, matki Urszuli Leduchowskiej, matki Teresy Leduchowskiej i brata Alberta. Z perspektywy 50 lat możemy zobaczyć, że dzięki zrządzeniom opatrzności większość z wymienionych kandydatów na ołtarze została beatyfikowana i kanonizowana przez Jana Pawła II, papieża z Polski. Nadal na beatyfikację czeka jednak na przykład ksiądz Piotr Semenenko, założyciel Zgromadzenia Zmartwychwstańców. Inną sprawą, której ambasador Papę poświęcił nawet osobny raport 15 kwietnia 1958 roku, była kwestia beatyfikacji arcybiskupa Andrzeja Szeptyckiego, grecko-katolickiego metropolity Lwowa. We wstępie polski ambasador zaznaczył, że co prawda beatyfikacja Szeptyckiego jest sprawą religijną, ale jednak ma silne zabarwienie polityczne. Dyplomata pisał: beatyfikacja arcybiskupa Szeptyckiego będzie uważana przez niektóre grupy ukraińskie za triumf kierunku politycznego tego odłamu nacjonalistów ukraińskich, którzy podzielając opór arcybiskupa wobec Rosji, są za zbliżeniem ukraińsko-rosyjskim. Ukraińskie ugrupowania filorosyjskie będą z kolei sprzeciwiać się tej beatyfikacji i traktować ją jako watykańskie poparcie dla polityki antymoskiewskiej. Natomiast filopolskie środowiska ukraińskie będą starały się wykorzystać tę beatyfikację dla zbliżenia polsko-ukraińskiego. Z kolei niektóre środowiska polskie będą tę beatyfikację odczytywać jako pochwałę ukrainizacji. Oczywiście ci Polacy, którzy uważają za nakaz polityczny walkę z Moskwą, będą mogli oceniać pozytywnie wartość beatyfikacji arcybiskupa Szeptyckiego dla swojego kierunku. Opisawszy tę tak szeroką paletę możliwości interpretacji i ocen beatyfikacji arcybiskupa Szeptyckiego, ambasador wskazywał, że negatywna ocena tej beatyfikacji ze strony Polski wywoła gwałtowną reakcję nacjonalistów ukraińskich. Będzie to okazja, pisał dalej, do nowej, a bardzo silnej kampanii przeciwko rzekomemu szowinizmowi polskiemu. Kampania ta znajduje poparcie ze strony Niemców i prawdopodobnie również ze strony bolszewickiej, znajdując już przetarte dla siebie drogi w całej tej prasie zachodniej, która doszukuje się polskiego nacjonalizmu, by tłumaczyć potrzebę oderwania od Polski ziem wschodnich. Watykan taki sprzeciw ze strony polskich czynników politycznych przyjąłby jako nieuzasadnioną ingerencję. Dlatego też Papę przedstawił pewne pozytywne strony, jakie niosłoby ze sobą polskie poparcie dla sprawy Szeptyckiego. Poparcie udzielone sprawie beatyfikacji arcybiskupa Szeptyckiego z punktu widzenia politycznego mogłoby nam zyskać sympatię Ukraińców polonofilów. Mogłoby być również mile przyjęte przez niektóre wpływowe sfery Watykanu, przychylnie usposobione względem tej beatyfikacji. Mogłoby w szerszych kręgach watykańskich i nie tylko watykańskich służyć do zwalczania zarzutu o szowinizm. Ale gdybyśmy tego poparcia udzielili, to bardzo znaczny odłam opinii polskiej w kraju i za granicą byłby temu gwałtownie przeciwny ze względu na wiadomy stosunek nacjonalistów polskich do Ukraińców w ogóle. Udzielenie poparcia sprawie beatyfikacji pogłębiłoby jeszcze bardziej podziały polityczne wśród Polaków. Dlatego, zdaniem ambasadora, rozwiązaniem było przedstawianie suchych faktów z życia arcybiskupa Szeptyckiego oraz zaufanie do ostatecznej decyzji podjętej przez papieża. Decyzja ta, jak wiemy, nie zapadła do dnia dzisiejszego, natomiast przedstawione fragmenty argumentacji ambasadora Papę wydają się, jakby były pisane współcześnie. Za tydzień powiemy o poświęceniu kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej w podziemiach Bazyliki Świętego Piotra.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.